Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Przy mikrofonie Marcel Skierski. W studiu witam gościa, księdza profesora Pawła Bortkiewicza, członka Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, a także wykładowcę, publicystę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
W Poznaniu trwa Pride Week, impreza zrzeszająca środowiska LGBT+, reprezentujące mniejszości seksualne. Pride Week to przede wszystkim marsz równości, ale również mniejsze wydarzenia towarzyszące. Jednym z takich wydarzeń było Drag Queen czyta dzieciom. W jednej z poznańskich kawiarni osoba bio queen, czyli kobieta wykorzystująca wygląd męskich drag queen, czytała dzieciom bajkę Nietypowy Adaś. Na ten temat rozmawiałem z rzecznikiem Pride Week, Mateuszem Sulwińskim.
Czy są jakieś granice wieku dla tego wydarzenia? To znaczy, czy to mogą być wszystkie dzieci, że tak powiem, od 0 do 18, czy na przykład od jakiejś granicy wieku?
Sugerujemy, żeby to były dzieci od około 4 lat.
Z czego wynika taki pomysł zaangażowania dzieci, jakby aktywizacji dzieci w Pride Week? Mówiąc wprost, dlaczego państwo nie ograniczacie się tylko do dorosłych, dlaczego to też w stronę dzieci oferta kulturalna państwa jest skierowana?
To znaczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy my wychodzimy z pewną ofertą do dzieci, czy do ogólnie rodzin, bo od początku, czyli od 2015 roku, kiedy organizujemy Pride, częścią na przykład pikniku przedmarszowego jest również piknik dla dzieci, tak? Przewidujemy tam różne atrakcje, różne animacje. No proszę pamiętać, że osoby LGBT+, są nie tylko osoby młode, to są nie tylko młodzi geje, młode lesbijki, to są przede wszystkim rodziny. Z badań Polskiej Akademii Nauk wynika, że w Polsce wychowuje się ponad 100 tysięcy dzieci w tęczowych rodzinach. To jest bardzo dużo.
Co już na zakończenie, jak pan się odniesie do krytyki części psychologów, którzy są przeciwko angażowaniu dzieci w aktywność społeczności LGBT+.
Znaczy trudno mi się odnieść do takich opinii, bo żadnej nie słyszałem. Słyszałem to wypowiedzi radnego Starnawskiego, natomiast nie doszło do mnie żadnej innej opinii.
Nie, mi nie chodzi o konkretne opinie, chodzi mi na przykład o krytykę ze strony takich środowisk jak Ordo Iuris, czy też części prywatnych psychologów. To znaczy, uważa pan, że takiego problemu w ogóle nie ma, czy w żaden sposób nie dochodzi do państwa krytyka, czy jak to wygląda?
Znaczy, wydaje mi się, że środowisku związanemu z Ordo Iuris na przykład przeszkadza to, że my w ogóle wychodzimy z domu i nie wstydzimy się tego, kim jesteśmy, dlatego ta krytyka absolutnie mnie nie dziwi.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Przed chwilą usłyszeliśmy Mateusza Sulwińskiego, rzecznika Pride Week, który mówił, że w Polsce wychowuje się ponad 100 tysięcy dzieci w tęczowych rodzinach i pan rzecznik powołał się na badania Polskiej Akademii Nauk. Czy wobec tak postawionego problemu i powołania się na tak szacowną instytucję możemy powiedzieć, że faktycznie problem jest gdzie indziej, że aktywizacja dzieci jest słusznym pomysłem przez środowiska LGBT+.
Myślę, że pierwszy problem, z jakim się spotykamy, to jest pewna deprecjacja nauki dzisiaj, bo z jednej strony obserwujemy powoływanie się na dane, które są, powiedziałbym, no delikatnie mówiąc, też mało wiarygodne. Z drugiej strony przemilczane są inne dane, które wydają się być wiarygodne. Mam tutaj na myśli no bardzo słynną historię sprzed kilku lat, znaczy w pewnym sensie, w pewnych kręgach słynną, w innych kręgach zupełnie pominiętą milczeniem, mianowicie raport Marka Regnerusa z University Austin w Teksasie, który to raport dotyczył tego, jak rozwijają się dzieci wychowywane w związkach homoseksualnych, głównie w związkach lesbijskich, dlatego że te związki w Stanach Zjednoczonych głównie adoptują dzieci i tworzą pewne no, związki, nazwijmy to polimorficzne, jak to się dzisiaj ładnie określa. Raport okazał się być raportem bardzo miażdżącym. On był zresztą korygowany na skutek różnych krytyk dotyczących metodologii, ale ostateczna wersja tego raportu, która została przez Regnerusa udostępniona, pokazała, że, no mówiąc tak może niezbyt elegancko, ale patologia goni patologię. Zarówno są to rodziny, które, są to związki, partnerskie, które no, korzystają z opieki socjalnej, nie podejmują aktywności społecznej poprzez pracę, poprzez inne zaangażowanie. A sam problem wychowania dzieci w tych związkach no, także ociera się bardzo często o patologię. Problemem jest to, że ten raport Regnerusa został bardzo szybko zabetonowany, że tak to określę. To znaczy Regnerus, który miał grant amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, stracił ten grant. Raport nie mógł zostać opublikowany. Zabrano rękopis, czy dyskietkę, czy pendrive, w każdym bądź razie, no powiedzmy, źródło tego raportu. Na szczęście Regnerus udostępnił kopię tego raportu swoim przyjaciołom, dzięki czemu ci przyjaciele, ponieważ nie byli związani żadną umową z amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym, więc raport się ukazał. Wspominam o tej historii, dlatego że jest ona, myślę, bardzo pouczająca. Ona pokazuje, że mamy dzisiaj do czynienia z brakiem obiektywizacji w nauce. Ja naprawdę nie znam żadnych, powiem też bardzo uczciwie, nie znam żadnych takich danych Polskiej Akademii Nauk. Nie wiem też, jaki komitet, których nauk ten raport przygotował, czy nauk socjologicznych, czy psychospołecznych. Nie znam po prostu wyników tego raportu. Natomiast, powtarzam, znam raport Regnerusa, bo on został także opublikowany w wersji polskiej. I wydaje mi się, że powoływanie się na taki fakt socjologiczny, on nie jest najszczęśliwszy w tym wypadku, bo mówimy tutaj w gruncie rzeczy bardziej o problemie moralnym niż problemie socjologicznym.
Porusza ksiądz kwestię moralności, a tak jak to przedstawia rzecznik, mamy do czynienia z zabawą, z czytaniem książki dla dzieci przeznaczonej, z piknikami dla dzieci, aktywnościami dla dzieci przeznaczonymi. Więc gdzie tkwi problem w tej sytuacji?
W wypowiedzi pana rzecznika padły rzeczywiście takie słowa jak aktywność dzieci, jak oferta programowa, jak atrakcje, jak animacje. To są bardzo piękne słowa i świadczące o bogactwie języka i bogactwie słownika. Niemniej jednak w gruncie rzeczy wydaje mi się, że one nie oddają istoty rzeczy. Kiedy mówimy właśnie o tych wszystkich animacjach, atrakcjach i ofertach, no warto zauważyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Sam fakt, że taka bajka pana Percivala bodajże, jeśli się nie mylę, jest czytana przez osobę, no nazwijmy to, o bardzo płynnej tożsamości seksualnej. Ja przyznam się, że z wielkim zafascynowaniem słucham tych pojęć drag queen czy bio queen, dlatego że są to pojęcia, które są tak płynne i tak nieokreślone, że przypominają kłopoty Baumana z tożsamością w ponowoczesności. Ale zostawmy może ten problem na razie na boku. Natomiast faktem jest, że chodzi tutaj o to, że pewien proces opisywania tożsamości dziecka, pewien proces opisywania identyfikacji dziecka, jego tożsamości, a przede wszystkim tożsamości seksualnej, jest podjęty przez osobę, która sama nie jest zdefiniowana, która sama właściwie unika wręcz jakiejś jednoznacznej definicji. Więc pierwsze pytanie dotyczy tego, czego ta oferta tak naprawdę dotyczy. Czy jest to oferta służąca budowaniu jakiejś tożsamości, jakiejś afirmacji postawy dziecka, czy też raczej jego destrukcji? No a rzecz zasadnicza, ponieważ bardziej niż słowa, myślę, że docierają do nas obrazy. To jest chyba oczywisty element takiej naszej percepcji psychologicznej, że docierają do nas wszystkim obrazy. Więc sądzę, że nie tyle dzieci zapamiętają z tego spotkania treść książki o chłopcu Adasiu, któremu urosły skrzydła, czy wytworzyły się jakieś inne organy. Natomiast zapamiętają bardziej postać przekazującą, postać, która właśnie jest nafaszerowana rozchwianiem tożsamości seksualnej. Myślę, że tu docieramy do sedna sprawy. Cała ta seria tych atrakcji, aranżacji i innych performansów, ona dotyczy w gruncie rzeczy ugodzenia, tak powiem to jeszcze najdelikatniej, ugodzenia czy dotknięcia problemu seksualności dziecka.
Tutaj ksiądz już poruszył ten temat pewnej kontrowersyjnej strony wizualnej tego wydarzenia. Ja na ten temat rozmawiałem z panią psycholog Katarzyną Wozińską. Może teraz posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat ma pani psycholog Katarzyna Wozińska.
Jak pani odniesie się do zajęć dla dzieci od 4 lat prowadzonych przez drag queen do zajęć kulturalno-edukacyjnych?
To jest, myślę, że taka inicjatywa, w której intencje jej twórców oraz ich wyczucie są co najmniej wątpliwe. Ze względu na to, że sama kreacja podobno artystyczna, jaką stanowi drag queen, to jest kreacja karykaturalna. przesadna. Ona wręcz jest przerażająca. Dla małego dziecka jest taki rodzaj estetyki, który jest nie tylko niezrozumiały, ale no, wręcz może wywoływać takie awersyjne uczucia. To jest pierwszy punkt, w którym inicjatywa cała troszeczkę może wzbudzać wątpliwości, bo nie wyobrażam sobie, żeby rozsądny rodzic nawet pozwalał stykać się małym dzieciom z podobną estetyką. To jest estetyka, która kompletnie mija się z wrażliwością małego dziecka. I teraz osoba, która taką kreację sobą reprezentuje, ma robić coś bardzo przyjemnego, tak? Czyli mamy taki jeden z najbardziej budzących bliskość i dobre relacje. Jedną z takich aktywności to jest czytanie dzieciom. I teraz pojawia się drugi wątek, czyli czytanie książki o chłopcu nieheteronormatywnym. Mhm. I znowu, tak, bajkoterapia książki to jest potężna siła, jeżeli chodzi o dzieci i reagowanie na różne sytuacje, które u dzieci się pojawiają, na profilaktykę różnych sytuacji i tak dalej. Natomiast takie zjawisko jak chłopiec nieheteronormatywny to jest raczej pewna taka na skraju polityki i seksuologii pewne zjawisko, a nie faktycznie związane z seksuologią, rozwojem orientacji płciowej człowieka, ponieważ my mówimy jednak o orientacji płciowej, która się kształtuje do wieku dorosłego. Jakby wszystkie takie zjawiska jak uczucia różne do osób płci odmiennej u małych dzieci, to nie są zjawiska, które powinny być wyłapywane, tak, jako o, już mamy pierwszy zwiastun, tak, osoba jest odhaczona, teraz będzie ona osobą nieheteronormatywną. Wręcz przeciwnie, więc jakby jest to rodzaj już kreowania pewnej wizji rzeczywistości u dzieciaków, która jest wizją nieadekwatną i jako taka reprezentująca pewien świat dekonstrukcji, nawet niezdrową. Małe dzieci ogólnie potrzebują dopiero wykreować sobie świat, który jest stabilny, w którym te kategorie są dosyć czytelne, żeby mogły spokojnie zajmować się swoim rozwojem, który jest i tak bardzo dynamiczny i mnóstwo energii pochłania. W momencie, jak my im dokładamy ze względów ideologicznych czy politycznych bardzo dużo różnych takich rozmytych kategorii, takich dziwacznych, ekscentrycznych, takich kategorii queer właśnie, nie robimy dobrze pod kątem rozwoju tego dziecka, tylko jakby robimy mu pewien rodzaj takiej mieszaniny, która może dla jego wrażliwości być kompletnie niestrawna. A żyjemy w czasach, kiedy dzieci i tak muszą sobie radzić bardzo wieloma bodźcami, które są z takich właśnie świata niestabilności. W związku z tym powstają nam pokolenia ludzi, którzy z tożsamością szeroko rozumianą, nie tylko płciową, odpowiedzeniem sobie na pytanie, kim są, jak mają żyć, jak dorosnąć w ogóle i czy warto dorastać, mają gigantyczny problem. Także ten pomysł w ogóle na taki event jest dziwaczny i wydaje się, że nawet rozsądny rodzic, czy jakakolwiek osoba, nawet z kręgów osób, identyfikując się jako homoseksualne, nie wydaje się, żeby ich wrażliwość nawet odpowiadała takiemu pomysłowi. To jest pomysł z jakiejś jeszcze innej grupy, która jakoś się przy okazji tak podpina pod tego rodzaju wydarzenia. I nawet jeżeli rodzicowi zależy, żeby dzieci akceptowały inność, odmienność, były tolerancyjne i tak dalej, to wydaje się, że to absolutnie nie jest tędy droga.
Na początek małe sprostowanie. W rozmowie z panią psycholog pojawił się wątek bajki o nieheteronormatywnym chłopcu. W rzeczywistości bajka nietypowy Adaś opowiada o chłopcu, faktycznie, któremu wyrosły skrzydła. Sam wątek chłopca nieheteronormatywnego w tym kontekście nie pada w bajce, ale ze względu na kontekst postanowiłem zostawić to małe niedopatrzenie w naszej rozmowie, ponieważ wnioski, do jakich dochodzi pani psycholog, uważam za wiążące dla tej dyskusji. Wracając do naszej rozmowy, czy zapoznanie dzieci z drag queen nie może jednak kształtować postaw tolerancji? Czy to nie jest zbytni pesymizm po stronie pani psycholog Katarzyny Wozińskiej, po stronie księdza profesora Bortkiewicza, który wyłącznie w negatywnych słowach wypowiada się na temat ideologii, jaka jest proponowana?
Bardzo chciałbym znaleźć jakieś światełko optymizmu w tej pomroczności ciemnej czy pomroczności jasnej, ale niestety tego światełka nie znajduję i w pełni podzielam pesymizm pani psycholog. Z czego on wynika? No po pierwsze wynika z tych rozważań teoretycznych, które pani psycholog przeprowadziła. No bo proszę zauważyć, no my mamy w naszej kulturze od wieków ukształtowaną taką zasadę, że exempla trahunt, że przykłady właśnie wzorce pociągają, one kształtują pewną osobowość młodego człowieka i na etapie rozwoju od różnych lat jego życia poczynając. No i tutaj się pojawia się problem właśnie pytania o ten przykład, o ten wzorzec osobowy. Kto ma być tym wzorcem? Jeżeli z relacji prasowych, które pobieżnie prześledziłem, wynika, że jeden z uczestników tego wydarzenia czytania tej bajki przez drag queen czy przez bio queen, mówił o tym, że ja nie wiem, czy pan jest panem, czy pan jest panią i pan mógłby grać w horrorach, pan mnie po prostu przeraża. No więc tutaj mamy taką bardzo zwięzłą odpowiedź w postaci reakcji tego dziecka na tę sytuację, ale ja myślę, że problem jest nie tylko jednostkowy, problem jest szerszy, bo cała ta edukacja seksualna, bo w gruncie rzeczy o nią tutaj chodzi, cała ta edukacja seksualna no jest w jakimś stopniu przecież powtórzeniem czy odzwierciedleniem tej prapierwotnej historii genderu, jaka wiąże się z eksperymentem Maneya na braciach Reimerach, gdzie no, dotykamy właśnie sytuacji, no powiedziałbym, bardzo podobnej. Mianowicie, może warto tutaj przypomnieć pokrótce tę historię z dwóch względów. Raz, że ona jest bardzo aktualna, a dwa, że ona jest skrzętnie przemilczana przez ideologów teorii gender. Ja, kiedy przeglądałem różne materiały genderowe, to natknąłem się na takie informacje, że pojęcie gender zawdzięczamy amerykańskiemu psychologowi Stollerowi. W 68 roku miał je wyrazić na Międzynarodowym Zjeździe Psychologów, co jest po prostu no, tym trzecim rodzajem tischnerowskiej prawdy, nieładnie nazwanym G-prawda. Przepraszam za ten wtręt, ale nie mogę się powstrzymać od drobnej złośliwości. Twórcą pojęcia gender jest oczywiście John Money z Hopkins University z Baltimore, nowozelandzki seksuolog, psychiatra, który no właśnie wprowadził rozróżnienie dwóch rodzajów płci, gender i seks. Czyli
o których latach, o którym roku teraz mówimy?
Mówimy o 55 roku, kiedy te pojęcia zaczęły się pojawiać w jego wykładach. Natomiast one nabrały takiej szczególnej mocy w roku 60. Wtedy w kanadyjskim Winnipegu rodziło się dwóch braci bliźniaków, Bruce i Brian Reimerowie. W wieku 6 miesięcy chłopcy zostali poddani zabiegowi obrzezania, ale z pomocą lasera, nowoczesnej formy. No niestety jednemu z nich, Bruce'owi, laser całkowicie zniszczył małego penisa. Chłopiec został trwale okaleczony. I w tym momencie rodzice, państwo Reimerowie, oczywiście zrozpaczeni, dotknięci traumą, słyszą niejako pogadanki od sąsiednich stacji telewizyjnych amerykańskich, no, w duchu typowo amerykańskim, don't worry, no problem, be happy. To się da wszystko rozwiązać, wystarczy, że przekształcimy tego chłopca z jego płci biologicznej na kulturową. I w tym momencie rodzice udają się do Baltimore, gdzie Money przeprowadza swój eksperyment, który jest bardzo szczegółowo też opisany. Jest sporo publikacji na ten temat. Są zdjęcia zachowane. To są przecież lata 60. XX wieku. Dwa elementy tego eksperymentu. No po pierwsze właśnie zmiana ról. Bruce zostaje przekształcony na Brandę, zmienia mu się imię, zmienia się pewien wizerunek, także przechodzi operację chirurgiczno-kosmetyczną polegającą na wytworzeniu atrapy narządów żeńskich. Jest posyłany, jest ubierany jak dziewczynka, posyłany do dziewcząt i traktowany tam jako odmieniec. Sam zresztą też nie akceptuje tej swojej nowej tożsamości. I wtedy Money przechodzi do drugiego elementu, mianowicie elementu takiego, którym jest właśnie edukacja seksualna. Każe obu chłopcom porównywać swoje narządy płciowe, każe dokonywać masturbacji jednocześnie.
Mówimy o dzieciach w jakim wieku?
W wieku kilku lat. No właśnie to są dzieci do 12 roku życia. Dokładnie możemy powiedzieć do którego roku życia, bo do 12 roku życia. W tym momencie Bruce Brenda, właśnie mając 12 lat, zagraża rodzicom w sposób kategoryczny samobójstwem. Te zresztą ostrzeżenia padały już wcześniej, ale w tym wieku, właśnie w wieku 12 lat, brzmią one na tyle sugestywnie, że rodzice zmieniają, porzucają terapeutę, zmieniają na nowego. Ten nakazuje przywrócić chłopcu pierwotną tożsamość. Bruce Brenda staje się Davidem. Przechodzi ponownie operację chirurgiczno-kosmetyczną, wytworzenia tym razem atrapy narządów męskich. Wchodzi w związek małżeński z kobietą, która no, przeżywa rozpad swojego poprzedniego związku, więc ma też dzieci, więc w pewnym sensie tworzy pewną rodzinę, która trwa no, mniej więcej 20 kilka, niespełna 30 lat, bo w wieku 40 paru lat Bruce Brenda David Reimer strzela sobie w głowę, ginie śmiercią samobójczą. To jest bodajże 2005 czy 2004 rok. A więc czasy bardzo nam już współczesne. Rok wcześniej jego brat, bliźniak, odstawiony emocjonalnie przez rodziców, Brian Reimer, cierpiał na depresję, zażywał depresanty, przedawkował, także ginie śmiercią samobójczą. Taki jest początek tych eksperymentów, właśnie bardzo radykalnych eksperymentów, bardzo niszczących, destrukcyjnych, dosłownie destrukcyjnych eksperymentów na dziecku. To są, zauważmy, te dwa elementy. Po pierwsze, zmiana kulturowa polegająca na zmianie ról, na zmianie wizerunku, na próbie przystosowania do zabaw i sposobu bycia typowego dla obcej płci. A z drugiej strony to jest właśnie ta toksyczna, to jest za mało powiedziane toksyczna, to jest ta zbrodnicza, przepraszam za mocne słowo, ale dosłownie zbrodnicza edukacja seksualna, która niestety jest powielana w jakimś stopniu, w jakiejś mierze w standardach edukacji seksualnej, które są u podstaw całego tego procesu seksualizacji, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Bo zauważmy, że nie od czwartego, ale od zerowego roku życia te standardy edukacji tworzą pewne wytyczne i pewne wskazania. I na każdym z tych etapów standardy edukacji seksualnej na przykład zalecają masturbację. Zalecają masturbację pod opieką oczywiście i pod kontrolą seksedukatora, a więc to są przecież działania w gruncie rzeczy pedofilskie, prawda, można powiedzieć. W każdym razie albo ocierające się przynajmniej o pedofilię. Niestety one są zalecane, niestety one są promowane w standardach edukacyjnych, w standardach także politycznych.
Jeszcze na chwilę powróćmy do eksperymentu tego związanego z życiem Davida Reimera. Jaka była reakcja świata nauki na ten eksperyment? Bo to, że trafił się jeden szalony doktor, to jest rzecz, którą możemy zrozumieć w jakimś stopniu. Oczywiście jego działanie miało bardzo straszne skutki, ale w jaki sposób zareagowała reszta naukowców?
Oczywiście, że gdyby ta reakcja była poprawna, nie mielibyśmy zapewne w tej chwili problemu. Natomiast niestety ta reakcja jest reakcją bardzo szokującą, dlatego że zarówno sam Manet, jak i grupa jego zwolenników absolutnie nie uznała tej falsyfikacji całego eksperymentu, nie dostrzegła konsekwencji tego, co zostało przeprowadzone. Po prostu nadal uznano, że założenia tego eksperymentu są słuszne. Jak to czasem właśnie w takich wypadkach bywa, gdzieś tam szuka się jakichś przypadkowych, powiedzmy, zdarzeń. Ja słyszałem na przykład taką gdzieś opinię, że jednym z powodów tej śmierci zapewne były długi, w które David Reimer wpadł w swoim życiu. Oczywiście możemy szukać różnych takich przyczyn, niemniej jednak trudno jest uciec od pierwszego, najbardziej pierwotnego i podstawowego skojarzenia, że problemem zasadniczym była tutaj ta destrukcja tożsamości. Niestety, tak jak mówię, mamy bardzo silny nacisk pewnego lobby, które sprawia, że zarówno wyniki badań Kinseya, które są jednym z największych oszustw nauk psychospołecznych XX wieku, jak i wyniki eksperymentu Maneja, one są honorowane. Ci ludzie są traktowani jako przedstawiciele nauki, a jeżeli nawet budzi się tutaj jakiś cień zawstydzenia w przypadku Maneja, to on jest po prostu kwitowany pewnym przemilczaniem wyraźnego opisywania jego dokonań, natomiast metoda nadal jest stosowana. Z drugiej strony wyniki, takie jak wyniki chociażby badań Marka Regnerusa, są oczywiście wynikami bardzo, bardzo nielubianymi, niecieszącymi się popularnością.
W tym momencie zaproponuję Państwu krótką przerwę muzyczną, po której wracamy do Arsenału Kultury. Po przerwie wracamy do Arsenału Kultury. Przypominam, moim gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Rozmawiamy o seksualizacji dzieci w gruncie rzeczy w związku z wydarzeniami w Poznaniu, wydarzeniami związanymi z poznańskim Pride Weekiem. Skąd się wzięła taka ideologia seksualności, ideologia nazywana też ideologią gender?
To jest proces oczywiście, myślę, bardzo, bardzo głęboko sięgający w przeszłość. Ja osobiście, bo myślę, że tutaj można mieć wiele teorii, wiele koncepcji, wiele też źródeł poszukiwać. Ja osobiście upatruję takiej praprzyczyny tego zjawiska stosunkowo w czasach współczesnych, ale oczywiście nieco wcześniejsze, konkretnie wiek XIX, konkretnie krytyka właściwie engelsowska, krytyka tradycyjnego małżeństwa i rodziny. Engels napisał kiedyś taki artykuł komentujący pracę brytyjskiego antropologa kultury Morgana o pochodzeniu małżeństwa i rodziny. I właśnie w tym artykule Engels postawił taką tezę bardzo wyrazistą. Ona brzmi, mogę się tutaj mylić o jakiś przecinek, ale cytuję z pamięci, archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w heteroseksualnym monogamicznym małżeństwie. Archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w małżeństwie, po prostu w małżeństwie. A więc z tego wniosek, że jeżeli chcemy walczyć z jakimkolwiek wyzyskiem
brzmi
społecznym...
Brzmi
to bardzo feministycznie. I proszę zauważyć, że ten wątek zostaje podjęty w kolejnych latach. No bo oczywiście, żeby teraz zmienić ten układ tego wyzysku, tego archetypu wyzysku, no trzeba by było zniszczyć ten ucisk kobiety. W jaki sposób? No po pierwsze w sferze produkcji, o czym też mówił bardzo konkretnie Engels, i w sferze reprodukcji. To są te dwa pojęcia, które Engels wprowadził w tych swoich rozważaniach. W sferze produkcji to się chociażby wyraziło w powszechnym trendzie do przyznania kobiecie nie tylko praw, ale obowiązku pracy zawodowej, pracy ekonomicznej. Bo oczywiście tutaj nikt o zdrowych zmysłach nie będzie kwestionował tego, że kobieta ma prawo do pracy, tylko że kobieta zasadniczo tę pracę wykonuje poprzez służbę życiu, która jest nienormatywną i zupełnie po prostu absolutnie godną najwyższego szacunku pracą, która powinna zyskać zarówno uznanie społeczne, jak i mieć też pewien walor, powiedziałbym, ekonomiczny. To jest temat na osobne jakieś rozważanie, ale ten element zostaje tutaj całkowicie zdeprecjonowany, natomiast kobieta powinna po prostu iść do pracy zawodowej. I tutaj mamy oczywiście z jednej strony te wszystkie marksistowskie i komunistyczne plakaty kobiety na traktorze, kobiety górniczki, hutniczki, prawda, fedrującej, przodkującej i tak dalej. Z drugiej strony mamy tutaj już bardziej poważniejsze, w pewnym sensie poważniejsze publikacje, chociażby Sulamith Firestone, amerykańskiej feministki, która była jedną z głównych postulatorek ekonomicznej pracy kobiet, zarobkowej pracy kobiet, które będą wyrazem jej emancypacji. A z drugiej strony właśnie reprodukcja. Reprodukcja, czyli właśnie przyznanie kobiecie praw reprodukcyjnych. I to jest ten element, z którym dzisiaj od kilkunastu, właściwie 20 mniej więcej lat spotykamy się w przestrzeni prawa międzynarodowego. Prawo reprodukcyjne, czyli prawo do panowania kobiety nad własną cielesnością, jak to później określiła Simone de Beauvoir, a więc to jest prawo do aborcji, do antykoncepcji, sterylizacji in vitro. Okazuje się nagle, że w tej chwili, mówię 20 mniej więcej lat od czasu konferencji pekińskiej, że Światowej Konferencji na temat kobiet, że to są prawa wolnościowe kobiety, że to są podstawowe prawa świadczące o godności kobiety. A więc mamy tutaj ten ciąg, który został zapoczątkowany przez Engelsa, później zostaje podjęty przez różne prądy kulturowe, polityczne i w pewnym momencie wpisuje się w to nagle ten nasz wspomniany już tutaj Manet i jego teoria gender. Dlaczego? Dlatego, że ona całkowicie ignoruje obiektywną rzeczywistość biologiczną. Ona stwierdza, że po prostu seks jest zupełnie nieistotny, seks jako płeć biologiczna. Liczy się to, jakie role kulturowe, jakie role społeczne przyjmujemy w tym wymiarze płciowym. W związku z czym okazuje się, że tutaj znowu zostaje uruchomiony typowo marksistowski element walki klasowej, w tym wypadku walki z kulturą, walki z pewnymi instytucjami rozpoczyna się, wkracza w tym momencie ten wektor, który związany jest z neomarksizmem, ze szkołą frankfurską, czyli z tym marszem przez instytucje i przez kultury. Mamy więc tutaj, krótko mówiąc, zainicjowany przez lewicę marksistowską i kontynuowany przez neolewicę proces niszczenia tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest małżeństwo i rodzina.
Na samym początku wypowiedzi ksiądz profesor odniósł się do Fryderyka Engelsa, który był bliskim współpracownikiem Karola Marksa. O te związki chciałem zapytać, ale potem już moje wątpliwości zostały rozwiane, kiedy ksiądz dosłownie odwołał się do marksizmu, do neomarksizmu. Jakbyśmy mogli się na tym skupić jeszcze przez chwilę i nieco uporządkować te informacje, ponieważ marksizm współczesnym kojarzy się z komunizmem, z bolszewizmem, z tego typu pojęciami. W jaki sposób gender łączy się z marksizmem?
Rzeczywiście, my mamy pewne skojarzenia bardzo jednoznaczne związane z naszym kontekstem politycznym i historycznym, ale weźmy pod uwagę to, że motorem właśnie marksizmu była pewna walka klas, walka o równość, sprawiedliwość, o bardzo szczytne takie hasła. Marksizm próbował początkowo przetoczyć się na gąsienicach czołgów przez naszą historię. Ten projekt okazał się zupełną porażką i w pewnym momencie lewica zachodnia w osobach Gramsciego, Markusa, Habermasa, Horkheimera, czyli tak zwana szkoła frankfurcka, wpadła na pomysł, że zamiast tego marszu takiego bardzo prymitywnego, powiedziałbym wręcz wulgarnego, z tymi czołgami, aurorami, prawda, strzałami na ulicach, że o wiele będzie bardziej atrakcyjnie przeprowadzić tę samą rzeczywistość, to znaczy posługując się nowymi szczytnymi hasłami, także walki o równość, równouprawnienie, o sprawiedliwość społeczną i niszcząc, tak jak w wersji marksizmu oryginalnego, niszcząc podstawowe instytucje, a więc instytucje rodziny, instytucje narodu, instytucje państwa, instytucje kościoła, instytucje szkoły. Warto to wszystko przeprowadzić, ale w inny sposób, bardziej właśnie w taki sposób, powiedziałbym, jak to mówimy popularnie, w rękawiczkach, prawda? Przy czym to nie były tylko rękawiczki, bo oczywiście doszło też w 68 roku, rok 68 jest tutaj pewną kulminacją tego projektu neomarksizmu. Jak wiemy, doszło do radykalnych zamieszek i tak dalej. Na ulicach wielu miast europejskich, przede wszystkim osłabione są tutaj te zamieszki paryskie na paryskiej Sorbonie. Ale znowu warto może tytułem jednej takiej ilustracji podać tutaj pewną taką, myślę, ciekawostkę. Mianowicie zanim doszło do tych wypadków w maju na paryskiej Sorbonie, zarzewiem tych wypadków stały się incydenty, strajki studenckie na Uniwersytecie w Nanterre, gdzie pewien młody student zaatakował werbalnie ministra edukacji francuskiej z zarzutem, że nie mogą studenci żyć w akademikach kohabitacyjnych, koedukacyjnych, prawda, że nie ma tutaj możliwości takiej koegzystencji. Ten student z tego domagania się właśnie pewnej liberalizacji zachowań seksualnych, zaczęło się takie małe zarzewie najpierw w Nanterre, które później przeniosło się na Sorbonę. Tym studentem, który wówczas wywołał tę iskrę, podrzucił tę iskrę właśnie na ulicę Francji, był Daniel Cohn-Bendit, późniejszy europarlamentarzysta, prawda, postać bardzo specyficzna, człowiek, który już będąc w europarlamencie przyznawał się do swoich satysfakcji płynących z działań pedofilskich. Więc mówimy tutaj właśnie o takich pewnych postaciach, mówimy o takich zachowaniach, ale krótko mówiąc, wracam do sedna pytania, przepraszam za rozwlekłość dygresji, ale wracam do tego, że mamy ten sam mechanizm niszczenia tradycyjnej kultury, wprowadzania pewnej walki klasowej, a dzisiaj mamy ten sam element niszczenia tradycyjnej kultury i wprowadzania walki nie tyle klasowej, ile walki płci. To jest właśnie walka płci.
Przepraszam, bo tutaj padają takie mocne sformułowania jak niszczenie, walka i tak dalej, a przecież środowiska LGBT czy LGBT+, wychodzą na ulicę z hasłami miłości, tolerancji, równości.
Dokładnie to
jak
się
to działo, rozumieć?
Ale dokładnie to się działo właśnie w minionej epoce, kiedy właśnie tamte środowiska wychodziły też przecież w pochodach pierwszomajowych czy w różnych marszach. Wychodziły z hasłami równości społecznej, sprawiedliwości, godności pracy, godności człowieka. I te wszystkie hasła były dokładnie niszczone w rzeczywistości. Podobnie jest dzisiaj. Mamy do czynienia właśnie z miłością, ale miłością inaczej. Mamy do czynienia w ogóle z zastąpieniem, powiedziałbym najkrócej, zastąpieniem miłości seks edukacją. Mamy do czynienia z zastąpieniem tożsamości człowieka orientacją seksualną. Mamy do czynienia z zastąpieniem praw człowieka roszczeniami w stosunku do społeczeństwa. I to jest właśnie no, zastępowanie, owszem, to jest posługiwanie się bardzo szczytnymi hasłami, ale hasłami, które są realizowane zupełnie a rebours.
Mówimy o niszczeniu kultury, ale jaki jest prawdziwy cel tego niszczenia kultury? Czy możemy na taki wskazać? Czy to chodzi o niszczenie kultury i tradycji dla samej satysfakcji zniszczenia?
To jest pytanie bardzo intrygujące i boję się, że tutaj nie będę w stanie na nie odpowiedzieć, chociaż oczywiście nie ukrywam, że ono jest na tyle intrygujące, że zachęca do myślenia. Nie potrafię jednak na nie odpowiedzieć. Myślę, że z jednej strony tutaj sądzę, że można szukać odpowiedzi w jakiejś globalnej próbie socjotechniki, która ma w ogóle zmienić pewną strukturę naszego świata. Brzmi to tak bardzo enigmatycznie, więc upraszczam tę wypowiedź. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że żyjemy wciąż pod presją neomaltuzjanizmu, pod presją właśnie przekonania, że należy zrobić wszystko, żeby w imię ratowania naszej planety ograniczyć liczbę ludzi na Ziemi. Ten proces teorii gender, czy ideologii gender, chce już tutaj być bardzo spolegliwy, on w gruncie rzeczy między innymi temu służy, no bo przecież jednoznacznie przyczynia się do zniszczenia demontażu, może powiem tak, demontażu małżeństwa, zastąpienia to związkami polimorficznymi. Co prawda pani profesor Płatek ostatnio wypowiedziała się gdzieś, że w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci niż w związkach heteroseksualnych. No ale przyznam się szczerze, że troszeczkę trudno jest mi z punktu widzenia empirycznego zgodzić się z tą tezą, że w związkach jednopłciowych w ogóle się cokolwiek rodzi, poza może pewnymi uczuciami, ale na pewno nie jest to ucieleśnione w postaci nowego życia ludzkiego. No więc po prostu takie związki jednopłciowe w sytuacji, w której one wypierają związki małżeńskie czy małżeństwa, mówiąc poprawnie, no one oczywiście przyczyniają się do tego, co już postulował kiedyś Bentham w XVIII wieku czy w XIX, kiedy mówił właśnie o tym, że chcąc podjąć walkę z przyrostem naturalnym, trzeba stosować dzieciobójstwo, on to tak wprost nazywał, sterylizację. I w swoich rękopisach nieopublikowanych z obawy przed cenzurą, ale jednak zawarł też taką myśl, że należy spromować związki homoseksualne, bo one no są wręcz ideałem, dają zaspokojenie przyjemności zainteresowanym, a nie pociągają za sobą odpowiedzialności prokreacyjnej. Więc myślę, że ta walka z populacją tutaj może być jednym z takich elementów, ale niekoniecznie głównym i niekoniecznie jedynym.
Jeżeli ktoś, tak jak ksiądz, dostrzega zagrożenia ideologii gender, co powinien robić w takiej sytuacji? Jakie możemy dać remedium na tą sytuację społeczno-polityczną, która nas otacza i, jak wskazują wydarzenia w Poznaniu sprzed 2 dni, otacza nas coraz mocniej, chciałoby się powiedzieć. Co możemy robić w takiej sytuacji?
Szczególnie delikatną i szczególnie oczywiście wrażliwą tutaj sferą jest sfera edukacji seksualnej, a mówiąc właśnie wprost, rezygnacji z tej edukacji seksualnej na rzecz wychowania do miłości. Nie chcę tutaj oczywiście rozwijać tych pojęć, ale myślę, że wszyscy wyczuwamy, że jest istotna różnica między wychowaniem do miłości, które jest domeną rodziców i rodziny, a seks-edukacją, która jest domeną pewnych instytucji, które w gruncie rzeczy zastępują właśnie miłość, jak już wspomniałem, seks-edukacją. I myślę, że tutaj przede wszystkim rola rodziców powinna polegać z jednej strony na tej trosce o wychowanie do miłości, a z drugiej strony zabezpieczaniem dzieci przed takimi formami jak te wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z owym wychowaniem do miłości, a raczej służą seks edukacji. Druga sprawa, no musimy być też świadomi tego, że małżeństwo i rodzina dla osób wierzących są oczywiście sakramentem, ale dla osób niewierzących powinny być traktowane jako podstawowa instytucja społeczna, jako właśnie instytucja, która powinna cieszyć się pewnym szacunkiem i nienaruszalnością. I tutaj sądzę, że zdecydowanie powinniśmy stawiać opór takim próbom, które usiłują zastąpić tę instytucję określoną w naszej kulturze łacińskiej, kulturze zachodniej, jako matrimonium, jako związek kobiety i mężczyzny. Usiłują zastąpić to związkami polimorficznymi, które są po prostu zupełnie bezkształtne, zupełnie bezpostaciowe w gruncie rzeczy, a przez to pozbawione po prostu odpowiedzialności.
Sugeruje ksiądz, że inne rodzaje związków jakby nie są w stanie, pod względem społecznym oczywiście, może na razie odetnijmy ten wątek czy kwestie religijne, pod względem społecznym nie jest w stanie zastąpić żaden inny rodzaj związku, związku małżeńskiego, związku kobiety z mężczyzną.
Ten związek kobiety i mężczyzny jest związkiem niezwykle bogatym pod względem zarówno uczuciowym, emocjonalnym, ale też antropologicznym. No, na ten temat mieliśmy 3-letni cykl wykładów Jana Pawła II w postaci teologii ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Znowu wiem, że to jest wątek religijny, teologiczny, ale Jan Paweł II przedstawiał, jeżeli sięgniemy, zadamy sobie trud sięgnięcia do tych kateches, przekonamy się, że to jest wątek głęboko racjonalny, głęboko kulturowy, głęboko filozoficzny, pokazujący, jaką głębię ten związek ze sobą zawiera. Natomiast zdecydowanie mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i podjęciem konsekwencji za to zdanie. Jestem głęboko przekonany, że absolutnie nie możemy powiedzieć o tym, że inny związek dwóch kobiet, dwóch mężczyzn, jakikolwiek związek transseksualny, biseksualny, trans male to female i male to female, czy female to male, że te związki absolutnie nie są w stanie porównać się z bogactwem tej zawartości, która kryje się w relacji kobiety i mężczyzny.
I na tym wątku dzisiejszy Arsenał Kultury musimy zakończyć. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja nazywam się Marcel Skierski. Do usłyszenia w przyszłym Arsenale Kultury.